Dobrze. Nie, nic nie będzie dzisiaj tutaj. A jak macie komórki i macie tam Biblię, to teraz to już nie wiadomo, czy ktoś siedzi na Facebooku, czy czyta Biblię, ale Pan widzi wszystko. Pan widzi wszystko. Kochani, chciałem mówić na taki temat, że Bóg jest dobry i nasyca nas dobrem. Najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą można powiedzieć o Bogu, to jest to, że On jest dobry i nasyca nas dobrem. Dlaczego ona jest kontrowersyjna? Dlatego, że nie patrzymy na to, co mówi Biblia, bo Biblia właśnie tak mówi, że Bóg jest dobry i nasyca nas dobrem, ale patrzymy na nasze życie. Patrzymy na nasze życie i nie do końca widzimy, że no Bóg, skoro Bóg jest dobry, to dlaczego to bądź to się dzieje? To, że pewne rzeczy dzieją się w twoim życiu, nie oznacza, że Bóg nie jest dobry. To jest absolutnie kluczowa rzecz w twoim życiu, aby stać się odbiorcą tego, co Bóg robi w twoim, co Bóg chce robić w twoim życiu. Musisz być człowiekiem, który rozumie, który wierzy w to, co mówi Boże Słowo, a Boże Słowo mówi, że co? Że Bóg jest dobry. I będziemy mówić dzisiaj na temat Bożej dobroci, będziemy mówić dzisiaj na temat tego, jakie są korzyści, które wypływają z tego, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego własnością, bo to nie jest tak, my bardzo często myślimy, że w chrześcijaństwie chodzi o to, że ty masz tylko pewne rzeczy robić dla Boga i nie ma z tego żadnych korzyści. Tak nie jest. Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi o korzyściach, które wypływają z tego, że należysz do Boga. I pierwsza rzecz jest taka, że dobroć Boga jest wyrażona przez, po pierwsze, jest wyrażona przez stworzenie. Przez to, co Bóg stworzył, Bóg wyraził swoją dobroć. Słuchajcie, ja będę czytał wszystko z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału. Możecie sobie to zapisać w domu, nie będę podawał wersetów ze względu na czas. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Bóg uznał, że światło jest dobre, oddzielił je zatem od ciemności. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju i Bóg uznał to za dobre. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię, rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności i Bóg uznał to za dobre. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory. I przeróżne pełzające istoty. Nimi, stosownie do ich rodzajów, zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate stosownie do ich rodzaju i uznał to Bóg za dobre. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów, bydło według ich rodzajów i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów i uznał to Bóg za dobre. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Bóg spojrzał na wszystko i powiedział nie, że było dobre, ale że było bardzo dobre. Dobry Bóg tworzy dobre rzeczy. Nie można być złym Bogiem i stworzyć dobry świat. Bóg wszystko, co stworzył w ciągu sześciu dni, każdego dnia powiedział, że to jest dobre. Dlatego, że to od samego początku Biblii, od pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Bóg odzwierciedla swoją naturę poprzez stworzenie. I to stworzenie jest nazwane jednym przymiotnikiem, że jest to dobre albo bardzo dobre. Po drugie, Bóg wyraża swoją dobroć poprzez swoją naturę. I to jest rewolucja, którą nie wszyscy rozumieją. Wiecie, gdyby Bóg miał do nas przemówić językiem nieba, nic byśmy z tego nie zrozumieli. Masz tego świadomość? Jeśli nie, to na zadanie domowe przeczytaj Księgę Ezechiela, to jest język nieba. I przeczytaj Apokalipsę, szczególnie od piątego rozdziału robi się ciekawie. To jest język nieba. Tam Bóg opisuje językiem nieba pewne rzeczy I my czytając to, nie do końca wiemy, o co chodzi. Nie do końca wiemy, o co chodzi. Dlatego, że Bóg używa języka nieba. Natomiast Bóg, Biblia mówi o tym, że Bóg stał się podobny do człowieka. Przez przyjście Jezusa na ziemię Bóg stał się podobny do człowieka. On stając się podobny do człowieka również uprościł swój język, uprościł swoje myśli tak, aby człowiek mógł zrozumieć. A więc Bóg przez swoją naturę, przez to, że on pokazał, kim jest, okazuje swoją dobroć. Popatrzcie, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 9 werset. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, poda mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje mu węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset od 9 do 11. Jezus używa przykładu, aby go zilustrować, jaki jest Bóg. Bóg jest dobrym Ojcem. Bóg jest dobrym Ojcem. A więc Biblia upraszcza relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem tak, abyśmy mogli zrozumieć. Wszystko się zmienia w momencie, kiedy zaczynasz rozumieć, że Bóg jest twoim dobrym Ojcem. Jezus używa przykładu w swoim najsłynniejszym kazaniu na górze. Mówi tak, kto z was da kamień swojemu dziecku, jeśli ono prosi o chleb? I Jezus mówi dalej, skoro wy jesteście z natury źli i nie zrobilibyście tego, co dopiero z Ojcem, który jest w niebie. To jest podstawa w chrześcijaństwie zrozumieć, że Bóg jest dobry, że wszystko, co tworzył, jest dobre, a po kolejna rzecz jest taka, że wyraża swoją dobroć poprzez naturę, że jest dobrym Ojcem. Większość problemów z akceptacją w twoim życiu, większość emocjonalnych problemów w twoim życiu wynika z tego, że nie rozumiesz, że Bóg jest twoim ojcem. Człowiek, który ma zrozumienie, że Bóg jest ojcem, zaczyna funkcjonować w inny sposób. W totalnie inny sposób. I Bóg chce ci objawiać, Bóg chce ci pokazywać, że On jest dobrym ojcem. Jeśli będziesz wołał do Boga, Boże, objaw mi, co to znaczy, że Ty jesteś moim ojcem, to Bóg zabierze Cię w podróż odkrywania pewnych rzeczy w Twoim życiu. Bóg objawia swoją dobroć poprzez swojego Syna. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 1 werset. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. W Starym Testamencie Bóg objawiał się progresywnie. Nie możesz zrozumieć Boga w Starym Testamencie bez Nowego Testamentu. Nie możesz tego zrozumieć. Dlatego, że w Starym Testamencie Bóg objawia się stopniowo. On nie objawia się w pełni. On objawia się poprzez swoje imiona. Ale Biblia mówi, że w Nowym Testamencie u końca czasów Bóg przemówił do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa. Co to znaczy, że On przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa? Werset dobrze znany, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 8 werset. Wtedy Filip wtrącił, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Chcę ci coś powiedzieć. Gdyby Biblia nie składała się z 66 ksiąg, ale czterech, Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to wystarczy, abyś zrozumiał, jaki jest Bóg. Powiem to jeszcze raz. Gdyby Biblia składała się tylko z czterech ksiąg, gdyby w Biblii były tylko cztery księgi, a nie 66, to Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana wystarczą, abyś wiedział, jaki jest Bóg. Wystarczą, abyś wiedział, co to znaczy naśladować Jezusa. Wystarczą, abyś zrozumiał, kim jest Bóg. Dlatego, że ja patrząc na swoje życie i patrząc na Jezusa, przykładam miarę do Jezusa tego, co się dzieje w moim życiu. Jeśli pewne rzeczy się dzieją w moim życiu, zadaję sobie pytanie, czy Jezus by to zrobił. Jeśli Jezus by tego nie zrobił, to wiem, że to nie pochodzi od Boga. Przykład choroby. Znajdź mi jeden werset, który mówi o tym, że Jezus zesłał na kogoś chorobę. Jeden werset. Nie znajdziesz, ale znajdziesz setki wersetów, które mówią o tym, że Jezus uzdrawiał chorych. Istnieje coś takiego, jak nieboży, pokorny, pobożny sposób myślenia, który polega na tym, że cierpienie ubogaca. Powiedz mi, w jaki sposób? W jaki sposób cierpienie ubogaca? W jaki sposób człowiek chorujący na raka ubogaca? Co go ubogaca? To, że umiera, to go ubogaca? To, że cierpi, to go ubogaca? To jest kłamstwo, dlatego że Ewangelia, że Księga Izajasza, 53 rozdział, Biblia mówi o tym, że Jezus wziął swoje cierpienie, wszystkie choroby na siebie. On cierpiał, abym ja nie musiał cierpieć. Ja mogę wziąć uzdrowienie, które jest na krzyżu. I albo w to uwierzysz i będziesz funkcjonował w uzdrowieniu, albo będziesz cierpiał. Nie posądzaj Boga o cierpienie. Nie posądzaj Boga o chorobę, bo to nie ma nic wspólnego z Biblią. Kolejna rzecz, Bóg wyraża swoją dobroć poprzez Jego wolę. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 werset. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Wow. Jezus mówi, ja nie przyszedłem tu na ziemię wypełniać moją wolę. Ja przyszedłem wypełniać wolę Ojca. Na czym polega totalny paradoks w myśleniu? Że niektórzy ludzie mówią, że Bóg spowodował, że ktoś umarł, że Bóg spowodował, że ktoś ma raka, ale przychodzi Jezus i uzdrawia takich ludzi z raka, uzdrawia z choroby, uzdrawia tych ludzi, a Jezus mówi, że On nie przychodzi wypełniać swoją wolę, tylko wolę Ojca. Czyli co? Wolą Ojca jest zsyłać choroby, a potem uzdrawiać? Bez sensu. To jest nielogiczne. Bożą wolą jest uzdrawiać. Bożą wolą jest uzdrawiać. Bożą wolą nie jest zsyłać choroby. Coś wam powiem. Jak myślicie, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, ile dni Pana Jezusa zostało opisanych? No niektórzy z was mówią, no 3,5 roku. Ewangelie nie opisują 3,5 roku. Ewangelie opisują 56 różnych wydarzeń, które miały miejsce w Ewangeliach. A więc możemy powiedzieć, że Ewangelie opisują 56 dni z życia Jezusa. Ale kiedy przyjrzymy się Ewangeliom, to zauważymy, że niektóre rzeczy, na przykład 3 rzeczy, działy się jednego dnia. I Rick Renner, pastor, który to zbadał, powiedział, mamy opisane od 23 do 27 dni Pana Jezusa w Ewangeliach. Dlatego Jan powiedział, że gdyby miano opisać wszystkie cuda, których Jezus dokonał na ziemi, że ziemia nie byłaby w stanie pomieścić tych ksiąg. My mamy opisane tylko 23 dni i to już ci robi halo z mózgu. Tam masz wskrzeszenia, uwolnienia, uzdrowienia, zbawienia, demony wychodzące na odległość. Tam masz wszystko. 23 dni. A jakby tak Pan Jezus opisał, gdyby ktoś opisał cały rok Pana Jezusa, powiem ci, że prawdopodobnie nie wystarczyłoby ci pamięci w twojej komórce, żeby to wszystko tam wrzucić. Masz tylko 23 dni, 24-25 życia Jezusa. Co robił Jezus? głosił dobrą nowinę, uwalniał i uzdrawiał. Amen? To jest Jezus. To jest On, to jest Jego wola. I albo się z tym zgodzisz, albo będziesz poddawał się chorobie, która przychodzi do twojego życia. Po drugie, dobroć Boga jest widoczna przez swoje dobrodziejstwa. To jest petarda. Śpiewaliśmy dzisiaj Psalm 103. Błogosław moja duszo Pana. Zaśpiewać wam? Nie, żartowałem. Psalm 103, pierwszy werset. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Jakich dobrodziejstwach? Psalm napisany setki lat przed pojawieniem się Jezusa. Dawid napisał ten psalm setki lat przed pojawieniem się Jezusa. Opisuje nam Nowy Testament. Dlatego, że jakie są dobrodziejstwa? Po pierwsze, Psalm 103, werset 3 mówi tak. On przebacza wszystkie. Wiecie, co oznacza słowo wszystkie po grecku? Wszystkie. On przebacza wszystkie twoje nieprawości. Psalm 103, werset 3. Pierwsze dobrodziejstwo jest takie, że Bóg, przychodzisz do Jezusa, poddajesz Mu swoje życie, wyznajesz Mu swoje grzechy i Psalm 103 mówi, On przebacza wszystkie twoje grzechy. Jestem czysty w Jego oczach. Jestem sprawiedliwy w Jego oczach. Nie dlatego, że jestem taki super, ale dlatego, że On przebacza wszystkie moje grzechy. Wiecie, co to oznacza wszystkie? To są morderstwa, to są kradzieże, to są kłamstwa. To są chore rzeczy, które pojawiły się w twoim życiu. Przychodząc do Jezusa, On przebacza wszystkie twoje grzechy. Dalej ten psalm 103, werset 12 mówi, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. To jest świetne. Wiecie, jak daleko jest wschód od zachodu? Dawid się bawi z nami. On oddala nasze grzechy tak mocno, że już ich nigdy nie spotkasz. Jest osoba, której zależy, aby przypominać ci twoje grzechy. Ona powoduje również smutek w twoim życiu. Jak diabeł zaczyna ci przypominać grzechy, to zaczynasz być smutny, a owocem ducha jest, po drugie, radość. Radość to jest owoc ducha. Zrozum. Przebaczenie grzechów od Boga jest kompletne. To jest całkowite. To jest pierwsze Jego dobrodziejstwo. Drugie Jego dobrodziejstwo jest takie, Psalm 103, również werset 3, On uzdrawia wszystkie twoje choroby. Wszystkie. To jest Jego dobrodziejstwo. To jest moje dziedzictwo. My bardzo często jako chrześcijanie jesteśmy antyreklamą Bożego Słowa. Jak Biblia mówi wszystkie moje choroby, to wszystkie moje choroby. On uzdrawia z wszystkich chorób. Absolutnie z wszystkich. W Ewangeliach czytamy co najmniej o 5 rodzajach chorób. I w tych co najmniej 5 rodzajach chorób mamy wymienione wszystkie rodzaje chorób, które się pojawiają w życiu człowieka. Jezus uzdrawiał z wszystkich. Jezus uzdrawiał z wszystkich. W jaki sposób Bóg nas uzdrawia? To jest ciekawe. Bóg przez swoje 3 greckie słowa pokazuje naturę, w jaki sposób nas uzdrawia. Po pierwsze, pierwsze greckie słowo to jest sodzo. Greckie słowo sodzo oznacza uwolnić, uzdrowić i zbawić. Jest użyte w kontekście uzdrowienia w Nowym Testamencie tylko 3 razy. To jest pierwsze greckie słowo, które pokazuje, że dla Jezusa uzdrowić, zbawić, uwolnić, to jest jeden pakiet. To wszystko dokonało się na krzyżu. Sodzo dokonało się na krzyżu. Zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie. Wszystko dokonało się na krzyżu. Śpiewaliśmy, zasłona rozdarta. Co to oznacza? Że każdy, kto chce przez wiarę, ma dostęp do tego, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Drugie słowo, które nam pokazuje naturę uzdrowienia, to jest słowo iomai. I-a-o-my-a-i. Iomai. Iomai oznacza, po pierwsze, po grecku oznacza lekarza, to jest lekarz. Po drugie, oznacza leczyć. Po trzecie, dla nas najważniejsze, moc uzdrowienia, która progresywnie zmienia stan na lepsze. Co to oznacza? Iomai jest użyte ponad 30 razy, około 30 razy w Nowym Testamencie, kiedy Jezus uzdrawiał. To oznacza, że ktoś nie od razu został uzdrowiony, ale był to proces. Był to proces. Jeśli ktoś od razu jest uzdrowiony, mamy do czynienia z cudem. Natomiast w Nowym Testamencie bardzo często mamy iomai, co oznacza, że jest to proces uzdrowienia. I powiem wam, dzisiaj będziemy się modlić o chorych i moje myślenie jest takie. I sam tego doświadczyłem. Ilekroć się ktoś modli o ciebie, o uzdrowienie, jest uruchamiana moc ku uzdrowieniu i zaczyna się proces. Moje uzdrowienie nie nastąpiło w taki sposób, że bum, bum, bum i jestem zdrowy. Boże, bo w moim przypadku uzdrowienie nastąpiło w taki sposób, że to trwało 100 dni. To był proces. Były lepsze, gorsze momenty, ale ja zrozumiałem, w jaki sposób działa iomai. Że to jest progresywne, że trzeba walczyć o to, że to jest moje dziedzictwo. I były lepsze, gorsze dni, ale we wszystkim był Bóg, który mnie prowadził. Aż doprowadził do miejsca, kiedy Jego słowo się wypełniło i zostałem całkowicie uzdrowiony. Iomai, na przykład. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 11 werset. Gdy tak podążali do Jerozolimy, przechodzili środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. I teraz posłuchaj. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, to jest petarda, jestem zdrowy, zauważył, kumaty trędowaty, zauważył, że jest zdrowy, to co zrobił? Wrócił donośnie, chwaląc Boga. To jest ciekawe. Gdzie można w Biblii znaleźć fragment na to, że Jezus jest Bogiem? No właśnie między innymi tu. Bo trędowaty wracał do Jezusa, chwalił Boga, bo tak naprawdę widział Boga. I Biblia mówi tak. Upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Ten odrzutek. Żydzi nie tolerowali Samarytan. Samarytanie mieli teologię, że z jednej strony wielbili Pana Boga, a z drugiej strony wielbili inne bożki. Tak jak mniej więcej spora część chrześcijaństwa. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? 10% zostało uzdrowionych. Nie, przepraszam, 100% zostało uzdrowionych, 10% wróciło, aby podziękować. Okropni ludzie, powiem wam, jesteśmy tacy sami. Bóg uzdrowił wielu ludzi tutaj ze Stanów takich, że oni już umierali. Nie ma ich tu. Nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. Wręcz przeciwnie. Pomimo niesamowitego, spektakularnego uzdrowienia, cudu, oni nie mają nic wspólnego z Panem Jezusem. To jest kazus 10 trędowatych. To, co jest istotne, że oni zostali uzdrowieni kiedy co? Kiedy szli. Iomai. A więc ja zachęcam cię do tego. Zrozum to, weź to przez wiarę. kiedy dzisiaj będziemy się modlić i nie zostaniesz od razu uzdrowiony, to chcę ci coś powiedzieć. Bóg coś w tobie zaczął. Bóg coś w tobie zaczął. To jest drugie greckie słowo, a trzecie greckie słowo to jest terapeo. Od tego słowa pochodzi słowo terapia. Terapeo oznacza właśnie terapię i oznacza, wymaga zaangażowania drugiej strony. To znaczy, że Jezus bardzo często uzdrawiał w taki sposób, że mówił, wyciągnij swoją rękę. I w tym momencie ta osoba była uzdrowiona. Na przykład uschła ręka przestawała być uschła. To jest terapeo, że Pan Jezus kazał coś zrobić. Podnieś swoje łoże i chodź. Bardzo często w uzdrowieniu jest tak, że Bóg mówi do osoby, która się modli o ciebie, powiedz tej osobie, żeby ona coś zrobiła. Powiedz jej, żeby coś zrobiła, czego nie mogła wcześniej zrobić. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersetu 9-11. Jezus natomiast zwrócił się do nich. Pytam was, czy w szabat wolno wyświadczać dobro? O co chodzi z tym szabatem? Szabat, czyli sobota, wtedy nie można było nic zrobić. A więc faryzeusze i uczeni w piśmie stwierdzili, że skoro Pan Jezus uzdrawia, no to jednak coś robi. I nie wolno. Jaki bezsens. Totalny bezsens. Nie wolno uzdrawiać. A więc Pan Jezus im zadał pytanie, czy w szabat wolno uzdrawiać. Pytam was, czy wolno wyświadczać dobro czy zło, uratować człowieka czy go zgubić? Po czym rozejrzał się wokół po wszystkich i polecił choremu. Wyciągnij rękę. Chory to uczynił. Zobaczcie, jest uschła ręka. Jezus mówi, wyciągnij rękę. Ale ja, jak tak mam? Wyciągnij rękę. Wyciągnął rękę i w tym momencie został uzdrowiony. I w tym momencie został uzdrowiony. Dalej Biblia mówi nam o tym, że chory to uczynił, jego ręka odzyskała sprawność, ich natomiast ogarnął ślepy gniew. To jest dobre, ślepy gniew. Jesteś tak wpieniony, że już nic nie widzisz. Widziałeś kiedyś coś takiego? Doświadczyłeś kiedyś tego? Ktoś doświadczył ślepego gniewu? Ciekawe, czy to jest bardziej czynnik żeński czy męski. To jest pytanie. Ślepy gniew. I rozpoczęli naradę. Co by tu zrobić z Jezusem? Coś wam powiem. My żyjemy w czasie szabatu. Co to znaczy? My żyjemy w miejscu odpocznienia. My żyjemy w czasie, kiedy korzystamy z tego, co Jezus dla nas zrobił. I Pan Jezus jest bardzo mocno zainteresowany tym, aby uzdrawiać również w szabat. Ale to uzdrowienie w szabat polegało na tym, że było terapeo. Wyciągnij swoją rękę. Wyciągnij swoją rękę i człowiek został uzdrowiony. Kiedy modlisz się o ludzi, kiedy oni mają jakąś dolegliwość, nie mogą się schylić, nie mogą czegoś zrobić, powiedz im, żeby coś zrobili. Było kilku szalonych, takich bożych ludzi, którzy jak się modlili o chorych, to robili takie rzeczy, że włosy na głowie stawały. Ale w rezultacie ci ludzie byli uzdrawiani. Terapeo. Trzy określenia. A więc Psalm 103 mówi, że on uzdrawia z czego? Uzdrawia wszystkie twoje choroby. Przebacza wszystkie twoje grzechy. Kolejna rzecz. Psalm 103, werset 4. On wykupuje od zguby twoje życie. On cię wieńczy łaską i współczuciem. Pierwsze dobrodziejstwo jest takie. On przebacza. Drugie dobrodziejstwo jest takie. On uzdrawia. Trzecie dobrodziejstwo jest takie, że on wykupuje, wybawia i zbawia. On wykupuje od zguby twoje życie. On cię wieńczy łaską i współczuciem. To jest piękne, że przychodząc do Jezusa, idąc za Jezusem, doświadczasz tego trzeciego dobrodziejstwa, które polega na tym, że doświadczasz Jego łaski i doświadczasz Jego miłosierdzia. Dlatego Paweł w swoim liście do Efezjan w 2 rozdziale, 8-9 wersecie powiedział tak, łaską jesteście zbawieni. Nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Nie jesteśmy zbawieni z tego, co ty robisz. Nie. Łaska polega na tym, że ty nie masz z tym nic wspólnego. Dlatego, że Bóg nie chce, abyś ty chlubił się czymś, co On zrobił dla ciebie. Ja jedyne, co mogę zrobić, to przejść pod krzyż Jezusa i powiedzieć, Panie, ja tego chcę. Ja wiem, że nie zasługuję. Wiem, że jestem skończony lump, ale ja tego chcę. I biorę to, co Jezus dla mnie zrobił. Doświadczam Jego łaski i doświadczam Jego miłosierdzia, ponieważ co? On mnie wybawia. On mnie wykupuje. I Biblia, Nowy Testament mówi o tym, że zostaliście, drogo zostaliście wykupieni. Wiecie, jaka była cena za twoje zbawienie? Krew samego Boga. Nie chodzi o to, żebyś religijnie się z tym zgodził. Chodzi o to, żebyś to zrozumiał. Bóg przelał swoją krew dla twojego zbawienia. Zostałeś wykupiony. Naprawdę przez całe swoje życie niesiesz potężny dług. Każdy grzech rośnie dług. Każdy grzech rośnie dług. Każdy grzech rośnie dług. Każdy grzech rośnie dług. Ten dług grzechów jest tak wielki, tak potężny, że nie ma człowieka, który jest w stanie się wykupić z tego. Nie ma takich pieniędzy, abyś mógł się wykupić z tego. Nic nie może wykupić się z grzechu, z kary za grzech. Ale On dzięki łasce, dzięki swojemu miłosierdziu posyła Jezusa Chrystusa na ziemię, swojego Syna, który umiera i przez Jego ofiarę, przez Jego krzyż, przez Jego krew jestem wybawiony, uratowany i pewny tego, że będę w niebie. Czwarte dobrodziejstwo. Spełnione życie. Księga Psalmów, 103, werset, 5 werset. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. Kto z was żyje życiem pełnym satysfakcji? Petarda. Okej. Fajnie. Okej. Powiem ci, jeśli nie żyjesz życiem pełnym satysfakcji, to nie żyjesz zgodnie z tym, co Bóg mówi. Powiem wam, ja mam wypasione życie. Ono nie jest proste, ono nie jest łatwe, ale satysfakcja, która jest w moim sercu, mnie rozsadza. Ja jestem tak podekscytowany moim życiem, jestem tak podekscytowany moją przyszłością, jestem tak podekscytowany tym wszystkim, że mnie roznosi. Wiecie, ja przez 3 dni spałem 10 godzin. Nie mogłem spać. W piątek byłem w Warszawie. Może mi się tam udało spać 3 godziny. Może, bo spaliśmy w centrum Warszawy i było gorące, więc musiałeś otworzyć okno. I pech chciał, że kibice Legii przechodzili. Przed sobotnim meczem. Pech chciał. Drom japy tak, że się nie da spać. Spałem w jednym pokoju z łóżkiem zarożnym. Budzę się rano, mówię, stary, najgorsza noc w moim życiu. On mówi, sorry, moja też, jestem wykończony. A to dopiero 7 rano. Dzień wcześniej nie mogłem spać. Wczoraj byłem cały dzień we Wrocławiu. Wróciłem, byłem nieprzytomny i znowu nie mogłem spać. Może spałem 10 godzin. Przyszedłem tutaj o 8:30 i byłem zdołowany. Ale jestem nie zdołowany, tylko zmęczony. Teraz jestem tak podekscytowany, że po prostu mógłbym zrobić z 50 pompek tutaj. Nie kuszcie, nie kuszcie. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. Angielska Biblia mówi tak. On jakby zadowala lata twojego życia dobrymi rzeczami, tak aby twoja młodość odnawiała się jak u orła. Ciekawe jest u orła to, że orzeł co roku wymienia pióra. Następuje naturalna wymiana. Co roku. On co roku jest znówka. Tak jak ja. Co roku jest znówka. Co więcej, orzeł ma 4 razy bardziej sprawny wzrok niż człowiek i jego wzrok nigdy się nie pogarsza. To, co ty widzisz z daleka, on widzi 4 razy lepiej. Wyobraź sobie, lecisz tam 50 metrów nad ziemią i dopatrz tam pstrąga. bo oni się, jak to mój Filip powiedział, one się żywią rybami. A więc leci taki orzeł, on ma tylko jeden problem. Wiecie, jaka jest główna przyczyna tego, że orzeł ginie? Dobre. Wiecie, dlaczego orzeł ginie? Numer jeden, przyczyna śmierci. Nie zgadniesz. Topi się. Jak się topi? A więc leci, widzi pstrąga, no to w dół i okazuje się, że ten pstrąg to nie jest pstrąg, tylko to jest jakiś 15-kilogramowy potwór. On wbija swoje szpony i ta ryba go zatapia, a on nigdy nie popuszcza. Najczęściej orły giną dlatego, że ich chciwość ich zatapia. Przypadek? Chciwość zawsze. On nie puści. Jak się wbił, moje. Się topi już w ogóle nie, moje. I często orły umierają z rybami w tych. W pazurach swoich. Co to znaczy, że on nasyca dobrem twoje usta, odnawia twoją młodość jak u orła? Co to znaczy, że on zadowala twoje lata dobrymi rzeczami? Bóg ma dobre rzeczy dla mojego i twojego życia. To są dobre rzeczy. Problem polega na tym, że czasami ty nie rozumiesz, co jest dobre dla ciebie, a co jest złe. Mój Filip, 8-letni, ma inne wyobrażenie dobrych rzeczy niż ja. Dla niego dobre rzeczy to jest oglądać na iPadzie po raz 16 ujarzmić smoka czy coś takiego. Okropne. I on jest w stanie to 16 raz oglądać, aby całą noc to oglądać. To jest dla niego dobra rzecz. On ma inną definicję dobra i my bardzo często też mamy inną definicję dobra niż Bóg. Ale to, co mówiliśmy wcześniej, Bóg jest moim ojcem i nie da mi czegoś, co mnie skrzywdzi. Cztery dobrodziejstwa, owszem pięć, nie mamy czasu na piąte. Cztery dobrodziejstwa wypływają z psalmu 103. Przebaczenie, uzdrowienie, zbawienie i życie pełne satysfakcji. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeśli idziesz się zatrudnić do pracy na pół etatu, z tego wyniku firma nie daje ci żadnych dobrodziejstw. Firma daje ci dopiero swoje dobrodziejstwa, jakieś tam ubezpieczenia, jakieś tam dodatkowe leczenie i różne inne rzeczy, wtedy, kiedy jesteś zatrudniony na pełen etat. Do czego zmierzam? Chrześcijaństwo na pół etatu nigdy nie będzie tego doświadczać. Chrześcijaństwo na pełen etat bierze wszystko. Dlatego jedni ludzie chodzą odmłodzeni jak orły, chodzą pełni satysfakcji, chodzą w uzdrowieniu, chodzą w totalnym przebaczeniu, chodzą z totalną pewnością zbawienia, bo są chrześcijanami na full time, na pełen etat. Powiem tak, jak ja bym się miał bawić w chrześcijaństwo na pół etatu, to mi się nie chce. Strata czasu. Strata czasu. Ja chcę korzystać z psalmu 103, chcę to brać garściami. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś chrześcijaninem na pół etatu, czy jesteś na pełen etat. Wielu ludzi chciałoby korzystać z Bożych dobrodziejstw, żyjąc na pół etatu. Panie Boże, ja będę to, ale tu... To jest moje, tu będę robił, tu będę se żył tak. Nie będziesz korzystał, nie miej pretensji do Pana Boga, bo to jest nie fair. Jeśli żyjesz na pół etatu, to nie korzystasz z pełni Bożych dobrodziejstw. Korzystasz z Bożych dobrodziejstw wtedy, kiedy żyjesz na pełen etat. Co to znaczy na pełen etat? Że całe moje życie należy do Jezusa Chrystusa. Powiem wam, nic lepszego w moim życiu się nie przydarzyło, oprócz tego, że oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On stał się treścią, główną substancją, głównym motywem mojego życia. To mnie kręci, to mnie ekscytuje, to mnie odnawia, to mnie napędza, to mi daje pasję, że znam Jezusa, że mogę korzystać z Jego dobrodziejstw. Jak Bóg będzie chciał mnie zabrać, to mnie zabierze. Tam jest lepiej niż tu. Śmierć jest zyskiem. Ale dopóki jestem na ziemi, chcę korzystać z wszystkiego, co on dla mnie zrobił, ale chcę wypełnić również moją część. Chcę być chrześcijaninem na pół etat. Trzecia, ostatnia rzecz. Dobroć Boga jest dla nas dostępna przez wiarę, czyli zaufanie. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze tak, że ludzie byli zdumieni. Zastanawiali się, skąd u Niego ta mądrość. Skąd te dowody mocy? Jezus jest w swoim rodzinnym mieście. Jezus jest w swoim Oleśnie. I oni widzą mądrość. Oni widzą cuda. Skąd u Niego jest ta mądrość? Skąd u Niego te cuda? Czy nie jest to syn tego cieśli? Nie, że Józefa. Tego cieśli? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Co oznacza greckie słowo bracia? Bracia, nie kuzyni, bracia. Okej? Tak na marginesie. Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Skąd więc to u niego to wszystko? I stopniowo odsuwali się od niego. Wtedy Jezus powiedział, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach. Nie w ojczystych stronach. Nie we własnym domu. I nie dokonał tam zbyt wielu cudów, a powodem była ich niewiara. Jak trochę jeździsz po Polsce, jak nie jesteś tylko w swoich ojczystych stronach, jedna rzecz jest odczuwalna. Że ludzie nie patrzą na ciebie jako na ziomala z Olesna, ale patrzą na ciebie jako na męża Bożego. I jeśli postrzegasz kogoś jako męża Bożego, otrzymujesz nagrodę męża Bożego. Bóg potężnych rzeczy, ja mówię o moim przykładzie, potężnych rzeczy dokonał przez moje życie nie w Oleśnie. Dlatego, że dla niektórych z was ja jestem po prostu Sławkiem. Ja nic nie tracę. Ja nic nie tracę. Ty tracisz. Dla mnie biskup Marek Kamiński to nie jest po prostu Mareczek. To jest dla mnie autorytet. To jest człowiek, którego Bóg ustawił nade mną. I ja nie chcę patrzeć na Niego jako na Mareczka. Chcę patrzeć na Niego jako na mojego przywódcę. Nie okazując, to jest przykład Jezusa, nie okazując szacunku autorytetom, które są nad Tobą, Ty tracisz. One nic nie tracą. Ty tracisz. Ty się okradasz. Posłuchajcie, Jezus miał to samo. To jest ciekawe. Jan Chrzciciel, on był kuzynem Pana Jezusa. Tak? Czy znajdujesz jakąś taką rozmowę, że Jan Chrzciciel podchodzi do Jezusa? Co to jest u ciebie? Siemano, jak się masz? Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Pan Jezus był traktowany przez Jana Chrzciciela z jeszcze większym szacunkiem, ponieważ Jan Chrzciciel wiedział, kim jest Jezus. Pan Jezus, nie człowiek, Pan Jezus nie mógł dokonać wielu cudów w swoim ojczystym mieście z powodu niewiary, która urosła z powodu braku szacunku. Jeśli w Twoim życiu jest niewiara, nie będzie się dziać w twoim życiu. Nic nie będzie się dziać w twoim życiu. Nie będziesz doświadczać namacalnego Boga. Będziesz doświadczał przeciętnego życia, a mowa o tym, o satysfakcjonującym życiu, będzie dla ciebie dziwną mową. Paweł w liście do Galacjan zadał im takie pytanie. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Paweł mówi, czy doświadczacie cudów dlatego, że spełniacie przykazania? Spełniacie przykazania, które zostały nakazane w Starym Testamencie, wy je spełniacie, spełniacie, spełniacie i spełniacie i wy myślicie, że dzięki temu dzieją się cuda i znaki między wami? Nie. Cuda między wami dzieją się dlatego, że one się dzieją przez słuchanie z wiarą. Dlatego Jezus jest w stanie uzdrowić ateistę, który w Niego w ogóle nie wierzy. Dlatego jest Jezus w stanie uzdrowić człowieka, który nawet tego nie chce. Dlatego Jezus jest w stanie uczynić potężne rzeczy względem ludzi, którzy wyszli z więzienia 5 lat temu, a siedzieli za morderstwo. Dlatego, że cuda i znaki nie dokonują się pośród nas dzięki naszym dobrym uczynkom. To się dzieje dzięki wierze. Amen? To się dzieje dzięki wierze. Jaki Bóg jest dobry. Jaki Bóg jest dobry. Ilekroć marudzisz i skomlesz na swoje życie, jak Bogu musi być przykro. Jak Bogu musi być przykro. Bóg bardzo często zadaje nam pytanie, co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze mam zrobić? Żebyś się uśmiechnął. Co jeszcze mam zrobić, abyś miał radość w swoim sercu? Co jeszcze mam zrobić, abyś poczuł się spełniony? Co jeszcze mam zrobić? Bóg mówi, ja już zrobiłem maksimum. Ty nawet nie rozumiesz, jakie maksimum ja zrobiłem, ponieważ z twojego powodu moja relacja z moim synem, która jest wieczna, została rozerwana przez krzyż Jezusa Chrystusa po raz pierwszy w historii wszechświata, w całej wieczności był moment, kiedy Bóg Ojciec musiał odwrócić swój wzrok od swojego Syna po raz pierwszy, dlatego że na Jezusie Chrystusie spoczęły wszystkie grzechy, na Jezusie Chrystusie spoczęły wszystkie choroby. To był moment, kiedy Bóg Ojciec odwrócił wzrok od Jezusa. Jezus jest wart tego, aby żyć na full time, na pełen etat z Nim. Nie na pół etatu, bo to jest słabe. Nie na pół etatu, bo to jest słabe. Dzisiaj będziemy doświadczać sodzo. Będziemy doświadczać iomai. Dzisiaj będziemy doświadczać terapeo. I będziemy doświadczać Bożej mocy. Nie dzięki uczynkom, ale przez wiarę. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, wyjdź do przodu. Jeśli jesteś chory na cokolwiek, wyjdź do przodu. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Jezus Chrystus chce uzdrowić ciebie dzisiaj. Nie ma znaczenia. Wyjdź do przodu. Hallelujah. Święty Panie. Święty Król. Święty Jezus. Hallelujah. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Halleluja. Wejdź do przodu. Halleluja. Wyszliście ci z was, którzy potrzebujecie uzdrowienia. Jakby ktoś już nie robił tym tutaj dymem, byłoby fajnie. Chciałbym poprosić wszystkie osoby, które modlą się o chorych, abyście podeszli do tych osób, które tutaj stoją, które potrzebują uzdrowienia. Po prostu podejdź tutaj do tych osób. Nigdy nie zgadzaj się z chorobą, którą masz. Nigdy się z tym nie zgadzaj. Jeśli się z tym zgodzisz, to będziesz to miał. Nie zgadzaj się z tym. Nie zgadzaj się z tym. To jest ingerencja złego w twoje życie. To jest ingerencja złego w twoje życie. To nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. To nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Nic wspólnego. Kiedy będziemy się modlić teraz o was, powiedz osobie, która będzie się modlić o ciebie, krótko, co ci dolega. Nie opowiadaj historii, powiedz, boli mnie kręgosłup, powiedz, nie wiem, mam problemy z wątrobą, mam raka, cokolwiek. Powiedz to w krótko, jaki jest problem i nie módl się zbyt długo. Zróbmy tak, pomodlimy się najpierw wspólnie, ty się jeszcze nie módl i kiedy skończymy się modlić, ty położysz swoje ręce i ogłosisz uzdrowienie nad tą osobą. Amen. Duchu Święty, my zapraszamy Ciebie tutaj do tego miejsca. Duchu Święty, objawiaj Boże swoją moc. Objawiaj swoją łaskę. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoją łaskę. Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź swojej mocy. Niech dzieło Twego krzyża, Jezu, zamanifestuje się tu i teraz. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo do tego miejsca. Niech przyjdzie Twoja łaska i Twoja moc do tego miejsca. Panie, my nie zgadzamy się z żadną chorobą w tym miejscu. Panie, my nie zgadzamy się z żadną chorobą w tym miejscu. My ogłaszamy, Duchu Święty, ogłaszamy, Duchu Święty, Twoje całkowite uzdrowienie. Ogłaszamy, Panie, manifestację, Panie, Twojej mocy w tym miejscu. Przyjdzie, Jezu, Twoje królestwo. Przyjdzie, Jezu, Twoja moc. Przyjdzie Twoja potęga. Dotykaj się, Boże, każdej osoby, która jest w tym miejscu. Każdej osoby, która jest w tym miejscu, Panie, całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy jest ktoś w tym miejscu, kto ma problemy z jakąś alergią? To jeśli masz problemy z alergią, to chodź tutaj do przodu. Alergia nie jest czymś, czym masz się zgodzić. Jak się zgadzasz, to masz. Byśmy podeszli do tych ludzi, szybko pomodlili się o alergię. To są jakieś alergie na pyłki, czy na co? Na pyłki, tak? Pyłki, tak? Też pyłki. Skóry, choroba skóry, ok? I te pyłki. Panie Jezu, ja, Duchu Święty, Panie, przeklinam teraz, Panie, każdą alergię w tym miejscu, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Całkowite uzdrowienie, Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, przeklinam wszelką alergię związaną z pyłkami w imieniu Jezusa. Panie, nie zgadzamy się z tym, nie zgadzamy się z tym. Niech przyjdzie, Panie, Twoje całkowite uzdrowienie. Niech przyjdzie, Boże, Twoja potęga. Przyjdzie Twoja moc. Twoje całkowite uzdrowienie. tu i teraz w imieniu Jezusa. Wynoś się, diable, w imieniu Jezusa. Wynoś się, diable, w imieniu Jezusa. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Teraz, Panie, w imieniu Jezusa. Kuła. Panie, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Czy jest ktoś w tym miejscu, a kogo dziecko jest chore? Masz chore dziecko. Tu jest chore dziecko. Jeszcze ktoś, kto ma chore dziecko? Okej. Okay. Okej. Okay. Kamila, połóż rękę. Biniu, połóż rękę i módlcie się. Modlimy się o to dziecko. Panie Jezu, ja modlimy się, Duchu Święty, o całkowite uzdrowienie. Modlimy się, Boże, abyś teraz uzdrowił, Panie Jezu. Abyś teraz uzdrowił, Duchu Święty. Abyś teraz uzdrowił, Duchu Święty. Całkowicie, Panie, z chorych dróg moczowych. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz niech to się dzieje, Panie. Teraz niech to się dzieje, Panie. Zaingeruj w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Przyjdzie Twoja chwała, Panie. Przyjdzie Twoja moc. Przyjdzie Twoje królestwo. Przyjdzie Twój ogień, Duchu Święty. Twoja chwała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Twoja przemiana. Twoja zmiana. W imieniu Jezusa. Twoje całkowite uzdrowienie. Koroły Beryjan. Chwała Tobie, Duchu Święty. Ktoś ma problemy z płucami. Z płucami. Ktoś ma problem z płucami? Nie wiem, może masz chore płuca, może masz zapalenie płuc, cokolwiek z płucami. Ktoś coś ma? Nie ma nikogo? Chwała Bogu.
Jeśli jest ktoś na tym miejscu, kto odczuwa taki ból tutaj nad łopatką, to jest prawa strona i on powoduje też takie drętwienie prawej ręki i to idzie od kręgosłupa. Bóg chce cię uzdrowić. Nie wiem, czy jest ktoś taki na tym miejscu. Prawy bark. Są takie przykurcze mięśniowe, idące od szyi. Ela, chodź, super.
Na pewno nie ma nikogo, kto ma chore płuco. Okej, okay, być może jest tak. Ja miałem kilka takich sytuacji. Ja czuję bardzo wyraźnie, że ktoś ma chore płuco. Jeśli pójdziesz do lekarza i okaże się, że masz chore płuco, to Bóg już się wypowiedział na ten temat. Że Bóg chce ciebie uzdrowić. Że Bóg chce... Ja to mam płuca, tak? Panie Jezu, niech Twoje uzdrowienie manifestuje się, Duchu Święty, w tym miejscu. Panie, niech Twoje uzdrowienie manifestuje się, Duchu Święty, w tym miejscu. Przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Przyjdzie, Boże, Twoja obecność. Przyjdzie, Boże, Twoja moc. Przyjdzie Twoje królestwo. Chwała Tobie, Duchu Święty. Come, Jesus. Come, Jesus. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc, objawiaj swoje królestwo. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Duchu Święty. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Uzdrawiaj, uzdrawiaj, uzdrawiaj. Uzdrawiaj, Duchu Jezusa. Uzdrawiaj, Duchu Święty. Hallelujah. Okej, okay? kto coś odczuł, kiedy modlono się o ciebie, może tam byłeś się modlić, kto coś odczuł, podnieś rękę do góry. Okej? Okay? Jeszcze ktoś coś? Okej? Okay? Okej? Okay? Kto wie, że został uzdrowiony, podnieś rękę do góry. Okej? Okay? Okej, okay, mamy... Jeszcze raz, kto wie, że został uzdrowiony? Okej, okay, mamy kilka osób, które już zostały uzdrowione. I powiem wam, że uzdrowienie jest niczym innym, jak pakietem tego, co Jezus zrobił na krzyżu. To jest Jego dobrodziejstwo. To jest Jego dobrodziejstwo. Ale największym dobrodziejstwem, gdzie wydaje się, że cała reszta nie ma sensu, jest to, że możesz być Jego dzieckiem. Że możesz przyjść do Niego i stać się Jego dzieckiem, stać się Jego synem, stać się Jego córką. I być może jesteś w tym miejscu i jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Być może jeszcze nigdy to nie nastąpiło. Jeśli jesteś takim człowiekiem, to proszę pomóc się ze mną. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, stać się Jego dzieckiem, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i pragnę Twojego przebaczenia. Pragnę Twojego uwolnienia. Pragnę, Panie Jezu, prosić Cię o całkowite przebaczenie. Ty przebaczasz wszystkie moje grzechy. Jezu, oczyść mnie i przebacz mi. Jezu, od dzisiaj moje życie należy do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.